Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Tak jak jeden z ewangelistów napisał na zakończenie Ewangelii, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, gdyby ktoś chciał spisać wszystkie dobre czyny Jezusa Chrystusa i wszystkie jego nauki, tak samo trudno wyobrazić sobie bibliotekę, która pomieściłaby wszystkie księgi, w których ktoś chciałby spisać świadectwa różnych łask i wydarzeń związanych z osobą świętego Michała Archanioła. Być może wśród was są tacy, którzy czczą świętego Michała Archanioła i wiele mu zawdzięczają. Ale warto też wsłuchać się w świadectwa, które są, może nie powiem, że powszechnie znane, bo być może to, którym chciałbym się teraz podzielić, nie jest tak bardzo rozpowszechnione, ale takie, które do dziś robią wielkie wrażenie. Szczególnie te, które pochodzą z ust osób, które może na co dzień nie były zbyt blisko Pana Boga, może przez jakiś czas swojego życia były po zupełnie przeciwnej stronie. I tak świadectwo, które chciałbym na początku przeczytać, jest świadectwem pewnego amerykańskiego żołnierza, który brał udział w wojnie w Korei. I to wszystko miało miejsce w 1950 roku. To świadectwo to jest list, który napisał ów człowiek. I warto wsłuchać się w słowa tego listu, tego świadectwa, bo jest to list napisany przez rannego żołnierza do własnej matki. Kochana mamo, nie ośmieliłbym się o tym napisać do nikogo innego, jak tylko do ciebie, ponieważ nikt inny nie uwierzyłby w to, co zamierzam opisać. Być może i tobie trudno będzie w to uwierzyć, ale ja muszę o tym komuś powiedzieć. Przede wszystkim piszę do ciebie z łóżka szpitalnego. Nie martw się. Zostałem ranny, ale już czuję się dobrze. Lekarze mówią, że wrócę do zdrowia w ciągu miesiąca. Ale nie o tym chciałem ci opowiedzieć. Pamiętasz, jak rok temu wstępowałem do armii? Pamiętasz, jak opuszczałem dom i mnie przestrzegałaś, żebym każdego dnia modlił się do świętego Michała Archanioła? Wcale nie musiałaś mi o tym przypominać. Odkąd tylko sięgam pamięcią, zawsze mi powtarzałaś, żebym się modlił do tego Archanioła. Nawet dałeś mi imię na jego cześć. No cóż, mogę cię zapewnić, że zawsze o tym pamiętałem. Kiedy trafiłem do Korei, modliłem się nawet jeszcze więcej. Czy pamiętasz tę modlitwę, której mnie nauczyłaś? Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga. Resztę sama znasz. Zawsze ją odmawiałem. Czasami nawet gdy maszerowaliśmy albo zatrzymywaliśmy się na odpoczynek, uczyłem jej moich towarzyszy broń. Pewnego razu wysłano nas na zwiad w poszukiwaniu komunistów. Było bardzo zimno. Z ust wychodziły nam kłęby pary, jakbyśmy palili cygara. Myślałem, że znam wszystkich chłopaków z patrolu, a tymczasem nagle obok mnie pojawił się jakiś żołnierz, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Był większy od wszystkich marines, których kiedykolwiek spotkałem. Czułem się bezpiecznie, mając go u swego boku. W każdym razie maszerowaliśmy razem obok siebie, a reszta patrolu się rozproszyła. Zagadnąłem go. Zimno dzisiaj, nieprawdaż? I zacząłem się śmiać. Czy nie jest absurdalne mówienie o pogodzie, gdy w każdej chwili można być trafionym? Mój kolega wydawał się rozumieć, co mam na myśli. Słyszałem, jak się śmiał, ale nie tak głośno jak ja. Spojrzałem na niego i powiedziałem: nigdy cię wcześniej nie widziałem. Myślałem, że znam wszystkich z naszego oddziału. Właśnie dopiero się dołączyłem, odrzekł. Na imię mi Michał. Coś takiego, zdziwiłem się, to tak jak ja. Wiem, odparł i zaczął się modlić. Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga. Byłem tak zaskoczony, że przez chwilę milczałem. Zastanawiałem się, skąd znał moje imię i modlitwę, której mnie, mamo, nauczyłaś. Potem jednak uśmiechnąłem się sam do siebie. Pomyślałem sobie, że przecież każdy chłopak w oddziale mnie znał. Czyż nie recytowałem jej każdemu, kto tylko chciał jej słuchać? Dlaczego teraz nie mieliby jej kojarzyć ze mną? Przez moment szliśmy nic nie mówiąc, po czym Michał przerwał milczenie. Za chwilę będziemy mieli kłopoty. Z jego twarzy zniknął uśmiech. Pomyślałem sobie, że to żadna rewelacja. Przecież wiadomo było, że wszędzie są komuniści i że w każdej chwili mogliśmy się na nich natknąć. Śnieg zaczął sypać mocniej, tworząc wokół wielkie zaspy. Chwilę później cała okolica pokryła się grubą warstwą białego puchu. Zrobiło się ciemniej i pojawiła się mgła. Maszerowałem dalej, ale już nie widziałem mego towarzysza broni. Michał! Nagle zawołałem przestraszony i poczułem jego mocną dłoń na plecach. Wkrótce się przejaśni, zapewnił mnie donośnym głosem. Jego przewidywania się sprawdziły. Niebawem, w ciągu kilku minut, śnieg przestał sypać i weszło słońce. Rozejrzałem się dookoła. Mało serce mi nie zamarło. Przed nami stało 7 komunistów w swoich śmiesznych kufajkach, spodniach i czapkach. Ale wcale nie było mi do śmiechu. Stali z karabinami wycelowanymi prosto w nas. Michał, padnij! Krzyknąłem i sam osunąłem się na ziemię. Słyszałem, jak komuniści bez przerwy strzelali. Słyszałem, jak świstały kule. A Michał wciąż stał. Mamo, ci faceci nie mogli spudłować. Spodziewałem się, że ciało Michała podziurawią dosłownie jak sito, ale on wciąż stał i nawet się nie bronił. Nie strzelał. Był sparaliżowany strachem. To się czasami zdarza nawet najdzielniejszym żołnierzom. Był jak ptak, zahipnotyzowany przez węża. W końcu sam podniosłem się z ziemi i doskoczyłem do niego, aby go powalić. Wtedy poczułem ciepło w piersi. Zawsze chciałem wiedzieć, jak to jest, gdy się zostanie trafionym. Teraz już to wiem. Poczułem jeszcze silne ramiona, które mnie objęły i delikatnie położyły na ziemi. Otwarłem oczy, by jeszcze raz spojrzeć na świat. Byłem umierający. Być może promienie słoneczne mnie oślepiły, albo po prostu byłem w szoku, ale wydaje mi się, że widziałem Michała wciąż stojącego, a jego twarz jaśniała niewypowiedzianym pięknem. Jak już mówiłem, być może to światło słoneczne odbijające się w moich oczach sprawiło, że widziałem Michała, jak się zmieniał. Stawał się coraz większy. Jego ramiona jakby się rozrastały. Przypominał anioła. W dodatku w ręku trzymał miecz. Miecz, który rozbłysnął milionem świateł. Cóż, to wszystko, co zapamiętałem, zanim zemdlałem. Później podbiegli do mnie kompani. Nie mam pojęcia, jak długo byłem nieprzytomny. Teraz i wtedy nie czułem gorączki ani bólu. Pamiętam, jak opowiadałem im o wrogu, który znajdował się tuż przed nimi. W końcu zapytałem ich: gdzie jest Michał? Widziałem, jak się dziwili. Kto? Spytał któryś z moich kumpli. Michał, taki wielki żołnierz, który szedł obok mnie, zanim nas spotkała ta zamieć, powiedziałem. Odparł sierżant. Chłopcze, nikt nie szedł obok ciebie. Obserwowałem cię. Za bardzo się od nas oddaliłeś. Właśnie miałem cię zawołać, gdy zniknąłeś mi we mgle. Spojrzał na mnie. Widać było, że coś go trapi. Po chwili łagodnie zapytał. Jak tego dokonałeś, chłopcze? Czego? Spytałem trochę zły i zacząłem od nowa dociekać, gdzie jest Michał. Synu, przerwał delikatnie sierżant. Znam wszystkich żołnierzy ze swojego oddziału. Ty jesteś jedynym Michałem w naszej grupie. Nie ma w niej żadnego innego Michała. Przerwał na moment i po chwili ponownie spytał. Jak tego dokonałeś, synu? Słyszeliśmy strzały. To nie były strzały wystrzelone z twojego karabinu. Kul nie znaleźliśmy także w ciałach siedmiu zabitych tam na wzgórzu. Nie odezwałem się na te słowa, bo co miałem powiedzieć? Mogłem tylko patrzeć na nich zdziwiony, tak samo jak oni patrzyli na mnie. Sierżant ponownie przemówił. Chłopcze, powiedział delikatnie, każdy z tych siedmiu komunistów zginął od uderzenia mieczem. To wszystko, mamo. Jak już wspomniałem, być może promienie słoneczne mnie oślepiły i to wszystko mi się zdawało, a być może zimno to sprawiło. Sam nie wiem, ale musiałem o tym komuś powiedzieć. Całuję cię, twój kochający syn Michał. List prawdziwy, autentyczny, tak jak prawdziwa jest ta historia opisana w tym liście, która miała wielu świadków i na pewno robi wielkie wrażenie. Do dziś, choćby na nas, którzy się wsłuchujemy w tą historię. I po raz kolejny przekonujemy się, że święty Michał Archanioł to nie jest postać z bajki. To jest konkretny osobowy byt, o którym świadczy Pismo Święte, Apokalipsa, choćby w tym fragmencie, który usłyszeliśmy przed chwilą w ramach drugiego czytania, o którym naucza Kościół i którego naocznie spotkało wielu ludzi, którym dana została ta łaska. I przede wszystkim jawi się nam nie jako słodki aniołek jak z dziecięcej bajki, ale jako potężny byt, wielki wojownik, jak znakomity rycerz. A więc święty Michał Archanioł to nie jest taka ozdoba nieba, to jest konkret. To jest konkret, tak jak konkretna zawsze jest w każdej chwili walka, którą prowadzi potężny żołnierz. I ten konkret wyraża się w postawie natychmiast, już, jestem gotowy, aby bronić Boga, aby o Nim świadczyć, aby wstawiać się za tymi, którzy potrzebują mojej pomocy. Taka jest postawa świętego Michała Archanioła. Uczy nas postawy bycia natychmiast względem woli Bożej. Ale zarazem jawi się nam jako ojciec, który jest w najtrudniejszych momentach naszego życia. Tak jak w tym momencie, kiedy życie owego żołnierza było zagrożone, on pojawił się, ponieważ wcześniej jego matka oddała pod opiekę własnego syna temu wielkiemu niebieskiemu patronowi. A więc jak najlepszy ojciec jest, opiekuje się, wstawia się i chce nam pomagać. Bardzo często przedstawiany jest z mieczem w dłoni. I pamiętajmy, że jest to miecz, który broni. Broni przede wszystkim nas, ludzi. Chce bronić przed złem, przed szatanem. I podobnie, tak jak dziś, wielkim problemem wielu ludzi jest to, że aniołów traktują jak postacie z bajek, podobnie też wydaje mi się, że szatan to też taka postać z bajki. Że można sobie robić żarty o szatanie, można go sobie zapraszać do swojego życia, ale przede wszystkim to jest nasz największy wróg, którego jedynym celem jest zniszczyć każdego z nas. Zniszczyć nasze życie, sprowadzić nasze dusze do piekła, na wieczne potępienie. Abyśmy podzielili ten sam los, nieszczęsny los, którego jest jego udziałem na wieczność. I z szatanem nie ma zabaw, nie ma żadnych układów, jakby niektórzy chcieli. Choćby nawet ktoś mówił, że nie wierzy w istnienie złych duchów czy szatana, to nie ma znaczenia. Ktoś może mówić, nie wierzę, że istnieje Australia, ale Australia istnieje, bez względu na to, czy ja w to wierzę, czy nie. I tak samo też, bez względu na to, czy ja wierzę w taki byt, który nazywamy szatanem, czy też nie wierzę, to jednak ten byt zrobi wszystko, aby każdego z nas doprowadzić najpierw do upadku, do grzechu, do buntu przeciwko Panu Bogu i do wiecznego potępienia. I o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego bytu pokonać. Potrzebujemy pomocy, pomocy z zewnątrz, pomocy bytu, który ma o wiele większe możliwości niż my, zwykli śmiertelni ludzie. Potrzebujemy pomocy aniołów. I tym, który przewodzi aniołom w walce z szatanem, jest właśnie Archanioł Michał. A więc on uosabia bardzo konkretną siłę, Bożą siłę w walce z demonami. Siłę, którą Bóg pragnie podzielić się także z nami. I my możemy z niej korzystać, pod warunkiem, że o nią poprosimy. I wiara w to, że święty Michał Archanioł pomaga ludziom w tej walce z szatanem, była bardzo silna od początku kultu świętego Michała Archanioła. I tutaj warto choćby wspomnieć o pierwszych takich udokumentowanych faktach publicznego kultu świętego Michała Archanioła. To miało miejsce w początkach V wieku we Włoszech, na górze Gargano, gdzie objawił się święty Michał Archanioł. To właśnie tam po raz pierwszy upomniał się, aby ludzie przyzywali jego pomocy w walce ze złym duchem, z szatanem. Zapowiedział, że właśnie na tej górze, w grocie Gargano, to będzie szczególne miejsce odpuszczania ludzkich grzechów. A więc pokazuje, że ta najważniejsza przestrzeń walki duchowej zawsze będzie odbywać się w konfesjonale. I że tam, gdzie najłatwiej szatan zwycięża człowieka, to jest przestrzeń naszej duszy, naszych grzechów. To nie muszą być ataki fizyczne. To są przede wszystkim ataki duchowe, to są wszelkiego rodzaju pokusy i mamy na to bardzo konkretną broń. Konfesjonal, spowiedź świętą. Jest jeszcze taki drugi moment w historii współczesnej historii, kiedy to na nowo ożywił się kult świętego Michała Archanioła. Miało to miejsce pod koniec XIX wieku, kiedy to papież Leon XIII pod wpływem tajemniczej wizji zapisał modlitwę do świętego Michała Archanioła, którą znamy, odmawiamy i wówczas nakazał ją odmawiać w kościołach na całym świecie. Ci, którzy byli świadkami tego widzenia, którzy rozmawiali z papieżem Leonem, mówili, że zobaczył całą potęgę piekła skierowaną przeciwko ludziom i był świadom tego, jak jesteśmy słabi jako ludzie, że jeżeli nie będziemy przyzywać specjalnej pomocy, pomocy z nieba, pomocy świętego Michała Archanioła, świat zostanie zniszczony przez szatana. Szatan zbierze olbrzymie żniwo. I tak zwróćmy uwagę na to, że postać świętego Michała Archanioła pojawia się zawsze w momentach kryzysowych dla ludzkości, szczególnie dla Kościoła. Jeżeli dziś coraz więcej ludzi świadomie przyzywa pomocy świętego Michała Archanioła, to może właśnie także z tego powodu, że jak najbardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w trudnych, kryzysowych czasach. Choćby właśnie ten moment, o którym przed chwilą wspomniałem, koniec XIX wieku, właśnie wtedy, kiedy papież Leon XIII otrzymał tą niezwykłą wizję. Zwróćmy uwagę na to, że to był początek walki modernizmu z Kościołem katolickim. Za modernizmem stała masoneria i nie bez powodu święty Maksymilian Maria Kolbe pisał w swoich dziennikach, artykułach, że kiedy bywał w Rzymie, bardzo często był świadkiem demonstracji antyklerykalnych, które szły przez ulice tego miasta, w czasie których rzucano różnego rodzaju bluźnierstwa na Kościół, na świętych, na sakramenty, na kapłaństwo, na życie konsekrowane, ale także w stronę świętego Michała Archanioła. To, co on zauważył, że moderniści, masoni mieli największą nienawiść właśnie w stosunku do świętego Michała Archanioła. Dlaczego? Bo Michał Archanioł walczy z szatanem i zwycięża szatana. A więc w ich interesie było to, żeby obrzydzić ludziom czy ośmieszyć postać tego wielkiego świętego Archanioła. Jak wspomniałem, święty Michał Archanioł pojawia się w szczególnie trudnych momentach. Jest takich 5 płaszczyzn, gdzie dziś potrzebujemy pomocy świętego Michała Archanioła. Pierwsza to jest Kościół, przed chwilą o tym powiedziałem. Kiedy jest kryzys Kościoła, wtedy też stoi za tym zły duch, szatan i potrzeba pomocy, pomocy Michała Archanioła. Jest dzisiaj bezwzględnie ten kryzys i potrzeba jego pomocy. Kryzys Kościoła to nie jest kryzys kapłanów, to jest kryzys wszystkich nas, wszystkich dusz ochrzczonych. A kryzys bierze się stąd, kiedy zapominamy, co jest najważniejsze w byciu chrześcijaninem. Kiedy wielu z nas na całym świecie traktuje Kościół jak taki supermarket, w którym po prostu idę, wybieram sobie, co mi pasuje, a co mi nie pasuje, odrzucam. Mogę zmieniać sobie towary. Dziś modne jest to, w przyszłym sezonie będzie modne tamto. Boże przykazania mogę sobie wybierać, traktować wybiórczo. Taka jest postawa dzisiaj wielu ludzi w Kościele. Za tym zawsze stoi zły duch i dlatego dzisiaj potrzebujemy jego pomocy. Druga płaszczyzna, gdzie trzeba dzisiaj wzywać pomocy świętego Michała Archanioła, to jest ojczyzna. Nasz kraj jest atakowany, tak jak był zawsze atakowany, ale w sposób szczególny potrzebujemy jego pomocy właśnie ze względu na to, że nasza ojczyzna jest atakowana w swojej tożsamości, w swoich chrześcijańskich korzeniach. Robi się wszystko, żeby Polska z tej tak zwanej Polski katolickiej stała się Polską laicką, ateistyczną, gdzie nie będzie mowy o Bogu, o Matce Bożej, o wierności Bogu, Jego przykazaniom, tylko gdzie każdy będzie robił to, co mu się podoba. A już na pewno w takim kraju, w takiej ojczyźnie, w takiej Polsce nie ma prawa być tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli właśnie miejsca dla Pana Boga, dla krzyża, dla kościołów. I dzisiaj też mamy niestety do czynienia z takim kryzysem, kryzysem ojczyzny. Kolejna przestrzeń, gdzie dziś trzeba pomocy świętego Michała Archanioła, jego wstawiennictwa, to jest rodzina i małżeństwo. Dzisiaj coraz więcej małżonków mówi to, co mówił kiedyś Lucyfer, upadły anioł. Nie będę służył. Nie będę służył Bogu. Nie będę służył życiu. Nie będę służył Bogu w wierności Bożym przykazaniom, także tych, które dotyczą Bożych przykazań, dotyczących właśnie małżeństwa i rodziny. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpada się więcej niż co trzecie małżeństwo w Polsce w chwili obecnej, to chyba więcej nie trzeba dodawać, jak bardzo potrzeba tej modlitwy i pomocy świętego Michała Archanioła. Dalej, kolejną płaszczyzną walki duchowej, gdzie szczególnie potrzebujemy pomocy świętego Michała Archanioła, to wychowywanie dzieci i młodzieży. Dlaczego? Ponieważ młody człowiek w sposób szczególny jest narażony na zło. Zwłaszcza dziś, kiedy zło nazywa się dobrem, a dobro nazywa się złem. Albo kiedy dzieciom wszystko wolno. Kiedy brakuje wokół nich mądrych wychowawców, nauczycieli, a nawet ich rodziców, którzy by mogli mądrze pokierować młodym człowiekiem. Nie bez powodu księża egzorcyści mówią, że najwięcej przypadków osób zniewolonych czy wręcz opętanych to dzisiaj grupa wiekowa między 16 a 21, 23 rokiem życia. Bardzo młodzi ludzie. I bardzo młodzi ludzie dzisiaj podejmują decyzje, które mają wpływ na całe ich życie, ale to są złe decyzje. Decyzje, które są niejednokrotnie jakby aktem zerwania z Panem Bogiem, z Kościołem, z wiarą. I tak jak powiedział pewien kapłan opiekujący się pewną duszą, taką Bożą duszą, mistyczką, a ta dusza usłyszała od Pana Jezusa, wielu młodych ludzi dzisiaj żyjących tutaj w Polsce pójdzie na wieczne potępienie, ponieważ świadomie odrzucili Boga. Świadomie odrzucili ze swojego życia Boga. To nie jest tak, że nikt im o Bogu nie powiedział. Nikt ich nie nauczył katechizmu. Oni wszyscy, większość, mieli okazję być ochrzczeni, poznać katechizm, ale oni to wyrzucili z premedytacją. Tak jak młody człowiek z premedytacją przestaje chodzić do kościoła. To nie jest tak, że on nie wie, co się dzieje w kościele. On wie, dobrze. I tak później powiedział Pan Jezus do tej duszy i dlatego to młode pokolenie będzie bardzo cierpieć. Będzie bardzo cierpieć, bo zawsze cierpi człowiek, który odchodzi od Pana Boga. Ale jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli ten kryzys wychowywania młodego pokolenia będzie się ciągle pogłębiał, to wtedy rzeczywiście będziemy świadkami wielkiego piekła obecnego w życiu młodych ludzi, w ogóle całego świata. Bo tam, gdzie nie ma Boga, tam zawsze jest piekło. I dlatego potrzeba pomocy, pomocy świętego Michała Archanioła. Szczególnie dla tych, którzy wychowują, kształtują sumienia młodych ludzi, którzy będą powtarzali słowa, które on sam kiedyś wypowiedział w niebie. Któż jak Bóg? To ma być to słowo, zdanie, które każdy młody człowiek powinien wypisać sobie jako swój program życia. Któż jak Bóg, to znaczy wybierz Boga, na Nim buduj swoje życie. Bądź Mu wierny, bądź posłuszny. Dla niektórych to jest oczywiste, no tak, trzeba wybrać Boga, ale w konkrecie, w codzienności to jest bardzo trudne. Szczególnie w tym świecie, gdzie często pójście za Panem Bogiem wiąże się czy to z prześladowaniami, czy z utratą pewnych przywilejów, czy z jakiegoś rodzaju opresją społeczną. Trzeba dziś wybrać Pana Boga, wybrać radykalnie i jednoznacznie, na całe życie, a to kosztuje. I w końcu ostatnia płaszczyzna, gdzie dzisiaj ta walka duchowa z Towarzyszeniem Świętego Michała Archanioła jest tak bardzo potrzebna, to jest płaszczyzna obrony życia. Dobrze wiemy, jak długo trwa w Polsce dyskusja na temat aborcji, jak bardzo Boga obraża i rani, kiedy ci, którzy nazywają siebie katolikami, równocześnie opowiadają się za zabijaniem dzieci, zabijaniem nienarodzonych dzieci. Największa rzecz, która obraża Boga i która zawsze sprowadza Jego wielki gniew na ziemię. Bóg zawsze stoi po stronie życia, szczególnie tego bezbronnego, nienarodzonego. Po stronie życia stoją także aniołowie, Michał Archanioł. Nie bez powodu właśnie wtedy, kiedy objawił się w Gargano w V wieku, powiedział, że ci ludzie, którzy z tej groty wezmą kamienie, będą nosić przy sobie, to zostaną ocaleni od zarazy, która wówczas była rozpowszechniona w tamtych terenach, że ich życie zostanie ocalone. To jest znak, jak bardzo święty Michał Archanioł ceni ludzkie życie, jak bardzo chce je chronić. I tu nie chodzi tylko o te choroby dotyczące naszego ciała, ale przede wszystkim naszego ducha. A nie ma większej choroby niż ta, która tak wielu ludzi popycha do mordowania innych ludzi, mordowania nienarodzonych. A to zło niestety w Polsce ciągle się dzieje. I dlatego też, mając świadomość, jak bardzo jesteśmy atakowani, każdy z nas, ile z tych płaszczyzn, gdzie potrzebujemy Jego pomocy, to chcemy znać wszystkie możliwe narzędzia, środki, przez które święty Michał Archanioł chce nam pomagać. Jest ich wiele. Chciałbym wymienić kilka z nich. Myślę, że taki najbardziej rozpowszechniony to jest szkaplerz świętego Michała Archanioła. Może niektórzy z Was taki szkaplerz noszą, może kiedyś przyjęli, ale warto wiedzieć, dlaczego nosimy ten szkaplerz. Przede wszystkim w tej intencji, aby Kościół był wolny i się mógł rozwijać, w intencji Kościoła Świętego. Tu widzimy wielki związek świętego Michała Archanioła z Kościołem. Potem nosimy ten szkaplerz, abyśmy zawsze i często przystępowali do spowiedzi świętej, żeby te spowiedzi były dobre i żeby ci, których kochamy, także nigdy nie odchodzili od konfesjonału niepojednani z Bogiem. Zobaczmy, jak w wielu dzisiaj przypadkach przez jakąś jedną nieroztropną decyzję życiową ludzie pozbawiają się możliwości otrzymania rozgrzeszenia na długie lata, nieraz na całe życie. I to jest wielka tragedia, dramat współczesnych czasów, że tylu ludzi dziś nie otrzyma rozgrzeszenia, bo tak pokierowali niemądrze swoim życiem. Noszenie tego szkaplerza ma nas uchronić przed takimi wydarzeniami w naszym życiu, które mogłyby nam ograniczyć dostęp do konfesjonału. Dalej ten szkaplerz pomaga nam w walce z nałogami, z własnymi wadami, herezjami, błędami, fałszywymi naukami, które również dzisiaj wielu mącą w głowach i tak, jak się rozmawia z niektórymi ludźmi, to człowiek jest po prostu przerażony. Przerażony, przepraszam, powiem mocno, ludzką głupotą. Jak łatwo można zamącić w głowie tym, którym się zdawało, że znają Pismo Święte, znają nauczanie Kościoła i jeden artykuł, jedno wydarzenie, jakiś telewizyjny news i powoduje, że odchodzą od Kościoła. Mówią, już nie pójdę do Kościoła, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. To w co ty tak naprawdę wierzyłeś? Jaki był fundament twojej wiary? Jak łatwo można było tobie zamącić w głowie? Noszenie szkaplerza ma nas przed tym uchronić, dać nam specjalną pomoc w rozumowym patrzeniu, w rozumowym i zarazem pełnym wiary patrzeniu na rzeczywistość, także na trudną rzeczywistość Kościoła. Szkaplerz także ma nam pomóc po śmierci. ma także pomagać duszom czyśćcowym. Kto nosi taki kapelusz, modli się za nie i zyskuje odpusty. I przede wszystkim pomaga nam w chwili naszej śmierci. Jak wiemy, moment śmierci to jest moment walki z szatanem. On wtedy stoi przy człowieku i wypomina mu wszystko. Grzechy wyznane, nawet niewyznane, źle wyznane. I zrobi wszystko, żeby człowiek wtedy stracił nadzieję. Odwrócił się od Pana Boga, pomyślał sobie, miłosierdzie Boże, nie dla mnie, jestem potępiony na wieki. Pomoc świętego Michała Archanioła w tych trudnych momentach jest konieczna. Jakie są jeszcze inne formy pomocy, zwracania się o pomoc do świętego Michała Archanioła, niż tylko noszenie szkaplerza? Myślę, że tutaj warto też przypomnieć to, co chyba wszyscy znamy, czyli modlitwę do świętego Michała Archanioła. W wielu kościołach się odmawia albo przed mszą, albo po mszy świętej. Bez wątpienia jest to rodzaj egzorcyzmu i warto wiedzieć, że święty ojciec Pio bardzo często zadawał to za pokutę. Codzienne odmawianie modlitwy do świętego Michała Archanioła, a w wielu przypadkach więcej niż jeden raz, wiele razy w ciągu dnia, wzywać jego pomocy. Szczególnie zalecał to tym, którzy często popadali w grzechy ciężkie. Dalej też można odmawiać koronkę do świętego Michała Archanioła i 9 chórów anielskich. Jest jeszcze druga koronka, koronka uwielbienia Boga ze świętym Michałem Archaniołem i chórami anielskimi. Dlaczego to są ważne modlitwy i dlaczego podobają się Bogu? Ponieważ uwielbienie aniołów jest najdoskonalsze. A właśnie przez modlitwę uwielbienia człowiek najszybciej osiąga świętość. Jest w stanie pogodzić się z tym, co w jego życiu jest trudne. Przez uwielbienie Boga człowiek jest w takiej postawie, że w pewnym momencie nie jest w stanie przyjąć tego, co prowadzi go do grzechu. Bo Bóg jest mu tak drogi, tak bliski, tak ukochany, że przez myśl człowiekowi nie przejdzie czymkolwiek zranić Boga. To dobro duchowe rodzi się z uwielbianiem Boga i można to czynić razem z aniołami. Kolejna forma zwracania się o pomoc do świętego Michała Archanioła to odprawianie 9-dniowej nowenny przed wspomnieniem liturgicznym świętego Michała Archanioła. Coraz więcej kościołów, parafii wprowadza właśnie taką nowennę, wiedząc, jak wiele łask potrzeba konkretnemu miejscu, konkretnej parafii, ludziom w niej mieszkającym przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Można także odmówić 30-dniowe nabożeństwo do świętego Michała Archanioła, szczególnie w sprawach trudnych. Ileż takich trudnych spraw, powiemy, spraw beznadziejnych. I tu warto wiedzieć, że święty ojciec Pio zalecał właśnie to nabożeństwo. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Michała Archanioła w sprawach trudnych. Jak przychodził do niego ktoś z takim beznadziejnym problemem, mówił, odmów to 30-dniowe nabożeństwo. Dziś wielu sięga po takie bardzo wymagające środki typu nowenna pompejańska i bardzo dobrze, bo to są bardzo skuteczne środki, ale też mamy inne. Może warto właśnie spróbować to. Mamy też, także i w Polsce, coraz więcej ruchów apostolskich, którym patronuje święty Michał Archanioł, chociażby rycerze świętego Michała Archanioła. Warto o tym wspominać, ponieważ coraz więcej ludzi bardzo świadomie wchodzi w walkę duchową, między innymi właśnie w tych stowarzyszeniach tak jest, że bardzo świadomie patrzymy na nasze życie. Że nasze życie to walka duchowa. Nie jesteśmy po to, żeby się zabawić na świecie, ale żeby się zbawić. Ale żeby się zbawić, to trzeba walczyć. I oni, szczególnie piątki, traktują jako dzień takiej walki duchowej. Są obecni na mszy świętej, przyjmują komunię świętą, dbają o częstą spowiedź świętą, poszczą o chlebie i wodzie właśnie w piątki. A więc podejmują bardzo wiele różnych praktyk związanych z walką duchową, o zbawienie dusz swoich i innych ludzi. Myślę też, że taką konkretną formą pomocy ze strony świętego Michała Archanioła jest odbycie rekolekcji, którym patronuje święty Michał Archanioł. Takie rekolekcje są organizowane w Polsce albo zaprasza się księży rekolekcjonistów do parafii. Na przykład w Polsce ostatnio wiele parafii zaprosiło figurę, bo jest peregrynacja figury świętego Michała Archanioła i właśnie w czasie tych nabożeństw, rekolekcji czy peregrynacji odbywa się szereg modlitw przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła, na przykład modlitwę o uzdrowienie, o uwolnienie, szczególnie z nałogów. Jest wtedy czas na adorację Najświętszego Sakramentu, która przecież sama w sobie jest potężnym środkiem uzyskiwania łask od Pana Boga. Szczególnie w takich czasach jak rekolekcje parafialne dostępne są konfesjonały, są obecni spowiednicy, a przez wyznanie grzechów zostaje odcięty od naszego życia, od naszego serca, duszy, zły duch. Właśnie to wskazywał święty Michał Archanioł w czasie objawień na górze Gargano. A więc i to zostaje ludziom wówczas dane. Są wtedy głoszone kazania, konferencje o świętym Michale Archaniele, o walce duchowej. I warto wiedzieć, że właśnie przez takie rekolekcje, które mogą trwać jeden dzień czy kilka dni, bardzo wielu osób nieraz po długich latach nawraca się. Przystępuje do spowiedzi z całego życia albo wyjednuje właśnie takie łaski dla swoich bliskich. Kończąc, święty Michał Archanioł chce nas wspomagać w walce, jak się modlimy, ale po pierwsze musimy go o to prosić. Samo nic z nieba nie spadnie. Jak to ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, miarą wysłuchanej modlitwy jest odległość twoich kolan od ziemi. I warto o tym pamiętać. Po drugie, wspomaga nas w walce, to znaczy, że jest z nami cały czas i jest to pomoc bardzo realna. I że to On chce nam pomagać, a nie jakieś różne dziwne pseudoduchowości, w które tak wielu ludzi się dzisiaj angażuje. Wielu ludzi, aby poprawić sobie samopoczucie czy jakieś rozwiązać życiowe problemy, to pójdzie na jakąś jogę, do jakiejś wróżki czy nie wiadomo gdzie. A to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu i żadnej pomocy nie będzie, zamiast zwrócić się do Pana Boga. Pomoc będzie, ale u Niego, a nie byle gdzie. O tym trzeba pamiętać. I w końcu też swoją postawą uczy nas, co jest źródłem tej wielkiej mocy, duchowej mocy, którą On sam posiada w najwyższym stopniu spośród stworzeń anielskich, ale która też w części może być dana także nam. Co jest źródłem tej mocy? To jest Jego postawa adoracji Boga. Aniołowie adorują nieustannie i uwielbiają Boga. Tak często dziś mamy do Boga pretensje, a tam gdzie pretensja, narzekanie, tam nie ma adoracji. Adoracja, uwielbienie to dziękczynienie. To postawa nieustannego dziękuję Ci Boże za wszystko. Gdyby tak podziękować za swoją przeszłość, za rodzinę, za miejsce, w którym przyszedłeś na świat, ojczyznę. I gdyby tak robić codziennie, zupełnie inaczej wyglądałoby nasze życie, nasza relacja z Bogiem. A szatan robi wszystko, żeby nas zniechęcać, żeby nas buntować, tak jak on sam był tym pierwszym buntownikiem. Adoracja Boga i kontemplacja Boga. Dwie wielkie cechy aniołów, szczególnie świętego Michała Archanioła. Kontemplować Boga to znaczy uczyć się Go dostrzegać tam, gdzie jestem. Dostrzegać Jego obecność, Jego moc, Jego działanie, widzieć działanie Boga we własnym życiu i w świecie. To jest właśnie postawa bycia kontemplatykiem. Kiedy człowiek kontempluje Boga, czyli uczy się szukać Jego obecności wokół siebie, to rośnie jego wiara. Ale kiedy tego nie robi albo przestaje to robić, wtedy pojawiają się kryzysy wiary. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj odchodzi od Pana Boga. Ich dusze być może niestety dojdą do tego stanu, jaki jest stanem dusz potępionych, ponieważ stwierdziły, Boga nie ma, albo zwątpiły w Boga. Porzuciły ten trud kontemplacji Boga. Przez kontemplację mamy przeżywać swoją wiarę świadomie, nie ślepo. Mamy się rozwijać, duchowo pogłębiać. I o te dwie łaski w czasie tej mszy świętej w sposób szczególny prośmy dla nas tutaj obecnych, abyśmy potrafili Boga adorować, uwielbiać i kontemplować. Amen.